trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela zwykła, rok B. Z księgi Jonasza. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. Z psalmu 25. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Z Ewangelii według świętego Marka. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela, kolejna uczta Słowa Bożego, zastawiona nam obficie przez naszego Pana i Zbawiciela. Cztery teksty, którymi możemy się nakarmić, które są nam dane po to, abyśmy nakarmili nasze życie, abyśmy zdobyli pokarm, odkryli ten pokarm, który potrafi zaspokoić głód. O tych głodach pewnie będzie jeszcze za chwilę. Jest kilka tematów, które krążą mi po głowie. Mam nadzieję, że kilkoma z nich i w zrozumiały sposób uda się z wami podzielić. Zatem zajrzyjmy do czterech tekstów, które Kościół dla nas dziś przygotował. Najpierw proroctwo Jonasza. To już drugi raz, kiedy Bóg odzywa się do Jonasza, wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Za pierwszym razem Jonasz wstał, znał głos Boży, wiedział, że Bóg odzywa się do niego, był w końcu prorokiem, ale nie poszedł do Niniwy, lecz w zupełnie inną stronę. Wydawało się, że Niniwa nie jest godna posługiwania Jonasza. Jeśli dobrze przyjrzymy się interpretacji tej księgi, wejdziemy dokładnie w znaczenie słów, w znaczenie imion, miejscowości, tych, które przedstawia nam autor biblijny, to zobaczymy, że faktycznie Jonasz ma tak wysokie mniemanie o sobie, że pójście do Niniwy uwłacza jego posługiwaniu, jego misji. Przynajmniej tak się wydaje Jonaszowi. Ale po sporych perypetiach i po konkretnym doświadczeniu tego, co dzieje się, gdy prorok przestaje słuchać Boga, ile zagrożeń wiąże się z faktem, gdy ten, kto jest powołany przez Pana, nie chce współpracować z łaską, kiedy niebezpieczeństwo dotyka nie tylko jego samego, nie zagraża tylko jego osobie, ale też wspólnocie, w której akurat przebywa prorok, bo takie rzeczy działy się wtedy na okręcie, o którym mówi księga Jonasza w pierwszym, w drugim rozdziale, to jednak następuje nawrócenie proroka. I to jest pierwsze, co dzisiaj dotknęło mnie bardzo mocno, że prorok potrzebuje nawrócenia. Ten, kto jest powołany, ten, kto zna Boga, kto zna i ma doświadczenie Bożej łaski, kto potrafi usłyszeć i rozpoznać, rozeznać Bożą wolę, Boży głos, Boże pragnienia, potrzebuje nawrócenia. Nie jestem od tego wolny. Każdy z nas, siostry i bracia, potrzebuje nawrócenia. I Jonasz daje się przekonać. Wypluty przez wieloryba, po doświadczeniach głębi, po doświadczeniach też bardzo głębokiej modlitwy, z wnętrza brzucha tej wielkiej ryby, słucha po raz kolejny głosu Bożego, powołanie Boże w ogóle się nie zmieniło, słyszy to samo polecenie i idzie do Niniwy. Głosi mieszkańcom konieczność nawrócenia. Taka jest jego misja, to jest misja proroka. Tym razem już nie odwraca się od swojej misji, choć oczywiście swoje wie i swoje myśli. Polecam gorąco lekturę całej księgi Jonasza, jest przepiękna. Ale reakcją na te słowa Jonasza, plus na świadectwo jego życia, bo mieszkańcy Niniwy widzą, jak wygląda prorok, który nie posłuchał głosu Pana, widzą, jakie mogą być konsekwencje w życiu już nie człowieka, który zna Boga i nie jest posłuszny jego głosowi, ale w życiu tych, którzy Boga nie znają i topią się wręcz w grzechu, mają za nic obecność Bożą. Wtedy autentycznie się nawracają. Jasne, że Jonasz będzie również narzekał na ten fakt, bo jego proroctwo, jego prorokowanie nie spełni się. Głosi, że jeszcze 40 dni Niniwa zostanie zburzona i głosi to z pewnością i później będzie wyrzucał Bogu miłosierdzie. Dziwny to prorok, który domaga się w imię własnej wartości zniszczenia miasta, tak potężnego miasta, jakim była Niniwa. Ale to już jest historia Jonasza. Natomiast Księga Jonasza mówi jednak o historii miłosierdzia. To jest doświadczenie miłosierdzia. Bóg, który widzi, że konsekwencją grzechu będzie śmierć, robi wszystko, co tylko możliwe, aby człowieka od tej śmierci uchronić, aby pokazać drogę wyjścia, aby dać szansę zbawienia. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg. Tak, doświadczenie Boga jest doświadczeniem miłosierdzia. Jeśli poznajesz Boga, jeśli ja poznaję Boga, to najpierw właśnie od tej strony. Dobrze jest, jeśli poznajemy Boga od tej strony, od strony miłosierdzia, bo to nie uwłacza Bożej godności. To wcale nie musi zaciemniać obrazu Boga, który jest Bogiem wszechmogącym. Ta wszechmoc Boża objawia się między innymi w miłosierdziu. Mógłby nam pozwolić ponieść wszystkie konsekwencje naszych grzechów. Mógłby nam pozwolić zobaczyć wszystkie nasze grzechy, ale może, jak to usłyszała kiedyś święta siostra Faustyna, właśnie świadomość naszych grzechów sama mogłaby nas zabić. Czy Bóg nie ma miłosierdzia? No ma miłosierdzie. On jest miłosierdziem, jest miłością. I zwraca się na to bardzo mocny, bardzo duży akcent. Mówi się o tym dziś, bo to jest potrzebne, to jest ratunek dla świata, to jest ratunek dla nas. Bóg, który daje miłosierdzie. I wcale nie znaczy to, że możemy grzeszyć do woli. Bo im bardziej poznajesz Boga, który jest miłością, i bardziej wchodzisz z Nim w relację miłości, tym trudniej się grzeszy. Tym większa świadomość, jaką śmiercią dla nas jest grzech, jaką raną dla Niego, dla Jego serca jest mój czy Twój grzech. Do takiej refleksji, do takiego zatrzymania prowokuje mnie to dzisiejsze pierwsze czytanie. Z jednej strony zobaczyć misję proroka i to, że czasami trzeba zrezygnować z własnych ambicji i aspiracji, bo nie o nie chodzi w życiu prorockim. Nie o moje ambicje chodzi, ambicje jako księdza, ale chodzi o zbawienie człowieka. Po to jestem księdzem. I muszę sobie to dzień w dzień uświadamiać. Dzielę się tym z wami, siostry i bracia, bo przecież zdaję sobie sprawę z tego, że również kilku czy kilkunastu moich braci w kapłaństwie od czasu do czasu słucha tych komentarzy, ale jest to też potrzebne każdemu z was, każdemu z nas, abyśmy mieli tę świadomość. Ci, którzy stoją z tej strony ołtarza, jak ja, i ci wszyscy, którzy stoją po drugiej stronie ołtarza, którzy patrzą na nas, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że powołanie, że bycie prorokiem, to zobowiązanie do tego, by słuchać głosu Pana, by ten głos dalej przekazywać, by słuchać słowa i karmić siebie i dawać pokarm słowa tym, którzy zostali postawieni na naszej drodze życia, że to wszystko nas zobowiązuje do tego, by wiedzieć i by mieć w sobie cały czas to przekonanie o pragnieniu zbawienia. Po to jesteśmy księżmi. Po to otrzymaliśmy sakrament kapłaństwa. Otrzymaliśmy święcenia. Nie wzięliśmy ich sobie sami. To jest dar. To jest łaska. Niezwykła, kompletnie niezasłużona. Przypomina mi się rozmowa z jednym z moich znajomych, przyjaciół, który jest we wspólnocie małych braci Jezusa, Karola de Foucault. Obwieścił mi podczas ostatniej wizyty, ostatniej naszej rozmowy. Wiesz, studiuję teologię, chcę poznawać Boga w taki sposób. To jest niesamowite. Jest już we wspólnocie kilka lat. I przypomniałem sobie, że faktycznie do tej wspólnoty czy do wielu innych wstępuje się nie z tym przekonaniem, że będę księdzem, będę sprawował sakramenty. Wspólnota wtedy, kiedy widzi, że potrzeba księdza, jednego z braci święci, daje sakrament kapłaństwa, daje to namaszczenie, daje tę łaskę, tę władzę. I to jest piękne. Chodzi mi tutaj o to, żebyśmy sobie uświadomili, żebyśmy mieli to przekonanie właśnie, że sakrament kapłaństwa jest autentycznym darem Kościoła i darem dla Kościoła. I dlatego posłuszeństwo Bogu, który daje tę łaskę w sakramencie kapłaństwa, daje taką konkretną, specyficzną łaskę, jest niezwykle istotne. I istotne również jest to, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że chodzi o zbawienie człowieka. To, że otrzymałem święcenia, nie jest dla mnie powodem do dumy, nie jest żadnym powodem do wywyższenia, do bycia lepszym, ale jest wezwaniem do służby zbawieniu człowieka. człowieka i mojemu zbawieniu, bo przecież też chcę być zbawiony, i moich sióstr i braci, dla których przyjąłem ten sakrament, którym posługuję. Niezwykle istotne. I może dlatego psalmista w dzisiejszym psalmie responsoryjnym będzie nas prowadził w tej myśli, przynajmniej mnie prowadzi w tej myśli. Refren psalmu to: naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. I wziąłem od razu werset 4, od którego rozpocznie się pierwsza zwrotka psalmu, który usłyszymy w niedzielę, którym będziemy się modlić. W przekładzie edycji świętego Pawła brzmi on tak: ukaż mi drogi Twoje, Panie, naucz mnie chodzić ścieżkami, które wskazujesz. Bóg sam pokazuje ścieżki, nie tylko mnie jako księdzu, każdemu z nas. Bóg sam pokazuje nam drogę. On jest tym, który pokazuje drogę. To nie jest tak, że ja teraz muszę szukać swojej drogi, muszę ją sobie wymyślić, muszę ją jakoś zaplanować, muszę ją nakreślić. Nie, Bóg przygotowuje drogę dla moich kroków. Odkryć to, zobaczyć drogę Boga, zobaczyć tę ścieżkę, po której kroczy Pan. To znaczy zasłuchać się, szukać Jego słowa, mieć wyczulone ucho, modlić się o to, by to odkryć. I bynajmniej nie zrzucać na Boga odpowiedzialności za to, że mi się nie powiedzie, że to nie ta droga, że nie takie życie, że coś mi się nie udało. Nie. Modlić się o to, by odkrywać to, co jest dobre dla mojego życia, to, co jest pragnieniem Boga, pragnieniem zbawienia, pragnieniem miłości, miłosierdzia, w czym mogę jeszcze bardziej odkryć Bożą łaskę. Kolejne prośby w tym psalmie, by Bóg prowadził w prawdzie, w swojej wierności, by pouczał, by pamiętał o miłosierdziu, by nie pamiętał moich grzechów. To uwielbienie Boga, który jest dobry, prawy, wskazuje drogę błądzącym, prowadzi ku sprawiedliwości, pokornym wskazuje drogę i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to doświadczenie. Chcę poddać Bożej łasce, Bożemu Słowu, Bożej obecności, Bożej miłości, Bogu samemu chcę poddać moje życie. Nie chcę być panem, nie chcę być właścicielem, chcę poddać Bogu. Może przypominają się te słowa ze zwiastowania: oto ja, niewolnica Pana, tak mówi Maryja. Moim pragnieniem jest szukać Twojej woli, moim pragnieniem jest odkryć to, czego Ty dla mnie pragniesz. Chcę odkryć Twoje pragnienia. Proszę Cię, odkryj przede mną to, czego ode mnie oczekujesz. Kolejne wezwanie do bardzo mocnej, bardzo głębokiej modlitwy. Niezwykle istotnej. A zatem idźmy dalej. Skoro już się tak modlimy, to przychodzi do nas święty Paweł ze swoim tekstem z pierwszego listu do mieszkańców Koryntu. To 7 rozdział, 3 wersety, 29, 30 i 31. I Paweł bez ogródek mówi do nas: bracia, mówię wam, czas jest krótki. Ten werset 29 należy do szerszego pasusu, fragmentu o wierności otrzymanemu powołaniu. Apostoł narodów napisze: niech każdy tak postępuje, jak mu wyznaczył Pan, niech działa zgodnie z Bożym powołaniem. Takie polecenie daje we wszystkich kościołach. Niech każdy trwa w tym stanie, w jakim go Bóg powołał. Nieustannie pojawia się co kilka wersetów to stwierdzenie, bo jest takie niebezpieczeństwo, że człowiek będzie próbował zmusić Boga do realizacji swoich zamierzeń. Dlatego w kolejnych wersetach dzisiejszego czytania usłyszymy, abyśmy żyli w taki sposób, by nam nie umknęła z perspektywy przemijalność postaci tego świata, abyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy właścicielami życia. Że nie możemy żyć w tym świecie jak bogowie, żeby wiedzieć, że jestem kruchym, słabym, że potrzebuję Boga, że chcę iść ku Bogu, że to jest cel. Nie moje osobiste szczęście, którego ja jestem gwarantem, moje czyny, moje decyzje, moje wybory, moje działania, ale Bóg, który jest moim szczęściem i dlatego moje czyny, moje decyzje, moje działania, moje słowa, moje pragnienia chcę kierować ku Bogu. Postać świata mija. Nie dać się wplątać i zaplątać, tak uzależnić, tak bardzo związać się ze swoim życiem, że to się staje niewolą. Że myślenie o przyszłości, o kolejnym dniu, o kolejnej chwili jest moim osobistym zniewoleniem i wszystko i wszystkich podporządkowuję temu, by być szczęśliwym, by się spełniły moje plany, bo ja tak uważam, bo ja tak sądzę, bo moje dzieci powinny zrobić to i to, bo jeśli nie posłuchacie mnie, to będziecie nieszczęśliwi. Stawanie w miejscu Boga nie jest dobrym wyborem dla człowieka. Dlatego święty Paweł w tak prosty sposób mówi: postać tego świata mija. Nie trać życia, nie trać sił, nie trać siebie, nie strać swojej duszy na to, co cię nie nasyci, na to, co nie da ci szczęścia na wieczność. Nie daj się tak omotać, splątać, związać. I teraz już Ewangelia. Redakcja świętego Marka, bardzo konkretna cezura. Jan został już uwięziony. Jezus ma za sobą doświadczenie chrztu, otwarcia nieba, głosu Ojca, potwierdzenia misji przez Ducha Świętego. Jezus ma za sobą doświadczenie 40 dni kuszenia na pustyni, działania demona i przychodzi, by głosić Ewangelię Bożą. Wypełnił się czas. Czas się wypełnia Bożą obecnością. Wszystko ma się wypełnić Bożą obecnością. To jest pragnienie Jezusa. Nawracajcie się, zmieniajcie myślenie. Uwierzcie Ewangelii. Uwierzcie prawdzie o Bogu. To wcale nie jest takie oczywiste, nawet i dla nas, by uwierzyć Ewangelii, by mieć wiarę w słowo, które pokazuje prawdę o Bogu. Często ta prawda jednak jest trochę modyfikowana przez każdego z nas. Dlatego Jezus przychodzi co rusz, co chwilę przez rozmaitych dzisiejszych proroków, by nam te prawdy odsłaniać, by odkłamać to, co nawet w dobrej wierze, w pewnej nieświadomości przyjęliśmy jako dogmat. I wchodzi w konkretną rzeczywistość ten nasz Pan Jezus Chrystus. Jezioro, miejsce, wokół którego skupiało się życie bardzo wielu ludzi w tamtym czasie. Jezus wchodzi w to konkretne miejsce. Nie jest oderwany od życia. Bóg nigdy nie jest oderwany od naszego życia. Wiele razy spotykamy w rozmaitych Ewangeliach właśnie to zapewnienie. Bóg znajduje nas w konkretnych wydarzeniach życia. Bóg powołuje, wzywa nas, odrywa nas w tym świecie w konkretnych sytuacjach, w konkretnych miejscach. Nasze życie nie jest dalekie, nie jest obce Bogu. Bóg nie patrzy z daleka. Bóg chce być blisko. Znów kolejny dowód na to skracanie dystansu przez naszego Boga. Szymon, Andrzej, rzucający sieci. Trzeba mieć sporo siły, żeby dobrze rzucić sieci i nie wpaść jednocześnie do wody. Żeby nie dać się złapać w te sieci, którymi się rzuca. Jezus widzi tę czynność. Widzi to, co robią bracia Szymon i Andrzej. I wzywa, by zostawili to rzucanie sieci, by poszli za nim. Może byli już zmęczeni. Może byli znużeni tym kręceniem się w koło jeziora. To też możliwe. Ale na pewno pragnieniem Jezusa było oderwanie ich od tego wszystkiego, co przykuwało ich wzrok, jedynie do zaplątanych sieci. Jezus zawsze ma lepszą perspektywę. Jezus zawsze widzi więcej, widzi dalej. Powie: chodźcie, uczynię was rybakami ludzi. Będziecie zupełnie inaczej spełniać to, czego się nauczyliście. Ten fach, który macie w rękach, on nie zginie, ale teraz będzie on używany, będzie wykorzystany dla Królestwa Niebieskiego. Mieć świadomość tego, że to, co robię, wystarczy jedynie dla wykarmienia moich bliskich, a wiedzieć, że to, co robię, może być przestrzenią zbawienia innych ludzi, to trochę zmienia perspektywę. Warto pomyśleć, w jaki sposób podchodzimy do swojej pracy, do tych rzeczy, które wykonujemy. Tak po prostu, takiej zwyczajnej codzienności. Zastanowić się, czy czasem nie nabieramy się, czy nie łapiemy siebie samych w takie sieci, które odbierają nam radość życia, perspektywę również łaski. Może już tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego naszego akwenu wodnego, że człowiek już sam się trochę topi, nie widzi sensu. Ciągle to samo, to samo zajęcie, te same wydarzenia, nie dające nadziei. Można robić to samo z nieustannym spojrzeniem w kierunku Boga. Pomyśl, jak wykonujesz swoją pracę. Co o niej myślisz? Co o niej mówisz? W jaki sposób do niej podchodzisz? Warto się nad tym zastanowić. Bo dzisiaj Jezus stoi na brzegu tej twojej pracy i zaprasza ciebie do czegoś, co będzie ostatecznie szansą twojego zbawienia i zbawienia innych. I wcale nie trzeba być księdzem, czy wstępować do jakichś instytutów życia konsekrowanego albo zakonów czy zgromadzeń zakonnych. Twoja codzienność, i o tym wiemy, twoja codzienność, moja codzienność jest miejscem zbawienia. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest dzień łaski, dziś jest dzień doświadczenia bliskości Boga. I kolejnych dwóch braci, Jakub i Jan, naprawiają sieci. Ciągłe naprawianie tego, co mnie zniewala. Kręcenie się w koło znów. I znów posłuszeństwo głosowi, pójście za głosem Boga. Musiało być coś niezwykłego, że to zaproszenie do pozostawienia dotychczasowego życia spotkało się z natychmiastową reakcją. Bez ociągania się, bez żadnych ludzkich kalkulacji, czy się opłaca, czy się nie opłaca, czy można zostawić, czy nie, co będzie lepsze. Tam musiało być to pragnienie, by uczynić życie bardziej sensownym, by to, co robię, miało większe znaczenie, miało głębsze znaczenie. Odkryć Bożą obecność, odkryć, usłyszeć Boży głos. Pomyśleć o tym. Warto dziś o tym pomyśleć. Warto właśnie na to zwrócić dzisiaj uwagę. Bo Pan stoi, Pan czeka. Bóg zaprasza. Zaprasza do tego, by już nie być splątanym, związanym. By być wolnym człowiekiem. By nie dać się oszukiwać. By zacząć słuchać Boga. By nie próbować na siłę przeprowadzać własnej woli. Ale zobaczyć, że to oderwanie wcale nie oznacza totalnej zmiany życia i czegoś kompletnie nowego. Oderwać się to po prostu spojrzeć w górę, doświadczyć nowego sensu. Jeszcze bardziej skupić swoje serce i swoje pragnienia na tym celu, którym jest wieczność, którym jest radość, którym jest autentyczne szczęście. Na tym, który może dać wieczną radość, autentyczne szczęście i którego miłość jest ponad każdy mój grzech. Zobaczyć i doświadczyć tego Boga, ucieszyć się Nim. Módlmy się za siebie nawzajem, siostry i bracia, byśmy tak przeżyli tę niedzielę, byśmy z taką intencją podeszli dzisiaj do Komunii Świętej, wiedząc, że Bóg może to zrobić, że Bóg nas wzywa, że On chce nas oderwać od wszystkiego, co plącze nam życie, co plącze nasze kroki, by iść za miłością, by dawać miłość, by być świadkami miłosierdzia, by być tymi, którzy pokażą światu, że Chrystus jest prawdziwy, że miłość Boga jest autentycznym zbawieniem każdego z nas.
Bogu niech będą dzięki.